Salon artystyczny. Konrad Milnik. Witamy pięknie. Witamy nie ze studia Radia Gdańska, ale witamy z Sopockiego Multikina. Jesteśmy obok miejsca, w którym odbywają się prezentacje konkursowe słuchowisk zakwalifikowanych do festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. No i nasz znakomity gość Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia i dyrektor artystyczny festiwalu w jednej osobie, tej części radiowej na pewno. Jak wygląda, panie dyrektorze, sprawa słuchowiska w roku 2025?
Dzień dobry, witam. No, z radością mogę powiedzieć, że wygląda chyba dobrze. Mamy tą taką delikatną dumę, która pojawia się przy okazji tego, jak różnorodne, jak odmienne od siebie są słuchowiska i jak wiele zadają fajnych, ważnych pytań przez pryzmat różnych konwencji.
A jak widzi pan przyszłość tego gatunku?
Z nadzieją patrzę w przyszłość. Z nadzieją. Z dużą nadzieją, dlatego że...
Aczkolwiek w tym roku słuchowisk jest nieco mniej niż w latach poprzednich.
Nie, myślę, że jest podobnie, tylko festiwal jest trwał jeden dzień dłużej, więc może być takie wrażenie, że jest mniej, ale po prostu kiedyś było gęściej. Uczestnicy troszkę się skarżyli, że jak jest 6 w ciągu dnia, to ciężko przesłuchać, więc troszkę to rozproszyliśmy, ale jakby w zamian też oferując różne fajne wydarzenia towarzyszące. A jeśli chodzi o tą nadzieję patrzenia w przyszłość, myślę, że są dwa czynniki są bardzo ważne. To znaczy pierwszy jest taki, że ludzie są przebodźcowani i jeżeli mogą znaleźć przestrzeń dla swojej percepcji, gdzie mogą się skupić na czymś, co jest no, już nawet produkowane z jakimś takim szacunkiem dla ich skupienia, no to po prostu więcej sensu w mniej natarczywy sposób. A druga rzecz to obserwujemy to, że no, sztuczna inteligencja jest naprawdę świetnym kłamcą, świetnym ściemniaczem i w związku z powyższym to, czym jest ten odmóżdżający internet scrollowany, no to już przestaje być, że tak powiem, to już jest tylko i wyłącznie zapychanie percepcji watą. Kolorową watą, głośną, ale coraz mniej to jest wartościowe, więc jeżeli jest przestrzeń, miejsce, gdzie naprawdę można się na czymś skupić i poanalizować jakieś sensy, a wiem, że słuchacze mają gigantyczną potrzebę, w ogóle odbiorcy, w ogóle ludzie coraz częściej sięgają, na przykład rozmawiałem ostatnio ze znajomymi z bardzo poważnego wydawnictwa, są zaskoczeni, jak bardzo ludzie wracają do czytania, po prostu do czytania książek, dlatego że no, ekran telewizora czy telefon są po prostu już powoli torturą dezorientacji.
No to jest racja, a teatr radiowy no, to jest jednocześnie teatr wyobraźni, to nas rozwija, to nas kształtuje.
Rozwija może tak, natomiast jest przede wszystkim pewnym rodzajem porozumienia z tą wyobraźnią odbiorcy, bo to przecież w dużej mierze zależy od tego, jak słuchacz jest wyposażony. My możemy te bodźce organizować, możemy jakoś te wrażenia produkować, natomiast jest to pewien rodzaj takiej, no jakby to powiedzieć, właściwie współpracy z samym odbiorcą, gdzie liczymy na jego zdolność tworzenia tego wszechświata razem z nami.
Mówicie o wyobraźni, o tym, że słuchowiska to sztuka wyobraźni, mówicie o przebodźcowaniu. No właśnie, to przecież wydawałoby się, że najfajniej słuchowiska sobie posłuchać w domu, po prostu w zaciszu. A tutaj mamy takie kolektywne doświadczenie.
Tak.
Co to daje?
To jest kilka rzeczy. Znowu, jest tak, że jeżeli słucham sobie słuchowiska w domu i ono mi się nawet bardzo podoba, to mam wątpliwość, czy to, czego potrzebuję, czego pragnę, o czym marzę, albo co mnie drażni i wkurza, czy to jest tylko moje, czy jest nas więcej. W momencie, kiedy jest ta, ja może nie lubię za bardzo słowa wspólnotowość, ale jest coś takiego, że kiedy się spotykamy i chociażby mamy szansę też pogadać o tym, porozmawiać o tym, no to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Też nagłośnienie sali kinowej to jest też inny rodzaj dźwięku, inny rodzaj wpływania na tą wyobraźnię odbiorcy. Natomiast, no, mówię, szansa też dla twórców, to jest strasznie ważne, że mogą zobaczyć, usłyszeć, jak to działa i jak to jest odbierane. Ja myślę, że dlatego na przykład w wypadku sztuki nagrywanej, jak teatr telewizji, radio czy film, te festiwale są takie ważne, bo no, czy Oscary, czy Cannes, nagle twórcy mogą zobaczyć, jak to działa. Bo fajnie jest sobie coś wymyślić, nagrać, wyprodukować, zmontować, udźwiękowić, no ale potem chciałoby się też dostać sygnał zwrotny, który pomaga weryfikować te sensy.
Ta publiczność tutaj w Sopocie miała chwilę przerwy. Ona wróciła? Jak to jest
tak,
widoczne?
Wróciła. Niejednokrotnie mieliśmy pełne sale, nie było gdzie siadać, nie tylko na odsłuchach konkursowych, ale też na słuchowiskach na żywo, które prezentowaliśmy tutaj widowni, no to fenomenalne. To znaczy ja miałem szansę rzeczywiście, miałem ochotę siedzieć bokiem po to, żeby patrzeć i na to, co się dzieje na scenie i na to, jak reagują słuchacze na wybitne tandemy aktorskie. Na razie mieliśmy 2 z 3. Słuchowisk, no i Anna Dymna, Wiktoria Gorodecka, ja w drugim Grażyna Wolszczak i Bartosz Opania, napisane specjalnie na festiwal słuchowiska, które docelowo będą słuchowiskami puszczonymi również na antenie i powieszonymi na stronie.
Proszę mi powiedzieć, teraz to już pytanie do pana nie jako do szefa festiwalu, nie jako do szefa Teatru Polskiego Radia, ale jako do reżysera z bogatym doświadczeniem już. Jak pan uważa, co łatwiej robić, co łatwiej tworzyć, reżyserować? Teatr radiowy, teatr telewizyjny, teatr na żywo, film?
To jest tak, że jak robię, jak pracuję z kamerą, to marzę o żywym planie. Jak robię teatr żywego planu, to marzę o tym, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa pracy w radiu. No i to się przesiada. Nigdzie nie jest łatwiej. To znaczy, inaczej, powiem już tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakieś, nie wiem, sztuczne struganie etosu twórcy, ale jeśli jest łatwo, to zaczynam się niepokoić, bo to iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, mówię, zwłaszcza tam, gdzie nie wiemy, jak to wyjdzie. Na widza w Teatrze Żywego Planu też czekamy. I też coś musimy sobie założyć. Jak sobie założymy, powiem, nie, to super, na pewno świetnie wyjdzie, w ogóle nie ma się o co martwić, no to prawdopodobnie strzelamy sobie w stopę, bo popełniamy ten błąd pewności siebie. To jest zawsze balans pomiędzy wiarą w to, co się robi, a ciągłym, lekkim znerwicowaniem, które jest wyposażeniem warsztatu.
No tak, ale jeżeli macie widza tego planu i tego wszystkiego, co się dzieje tu i teraz, myślę tutaj o teatrze, to macie od razu kontakt z publicznością i od razu macie jej reakcję.
No tak, ale cena, jaką się za to płaci, to jest to, że nie możemy się cofnąć, nie możemy powtórzyć. To nie jest tak jak w wypadku serialu, filmu czy słuchowiska, że kurczę, no nie fajnie, zróbmy to jeszcze raz, cofnijmy się 3 strony, zmieńmy sobie jakieś założenie, no bo widz siedzi, nie będziemy mu robić. Nie będziemy.
No dobrze, jak na przykład się cofniecie w takim nagrywanym materiale, myślę tutaj o teatrze telewizji, myślę o filmie, myślę o słuchowisku radiowym, no coś wam się wydaje, no zrobimy to lepiej. A potem się może okazać, że to, co było najpierw, było dużo lepsze, bo widz to zupełnie inaczej.
Ale
właśnie w takiej sali multiki na odbiorze.
O tym mówię, wszystko ma swoją cenę. Albo mamy komfort feedbacku, albo mamy komfort większej preparacji. No, to jest też tak, że praca z kamerą na przykład jest bardzo wymagająca w tym wymyśleniu wcześniej, ułożeniu wszystkiego. ale też jakby no, daje większy wpływ, czy daje większą kontrolę nad percepcją odbiorcy. I to jest i pułapka, i korzyść, to jak wszystko.
Festiwal Dwa Teatry jest takim podsumowaniem zawsze tego, co się działo w poprzednim roku. Jak wyglądał Pana zdaniem ten poprzedni rok? Czy jakieś nowe trendy, jakieś tematy, estetyki się pojawiły?
No ja mam taką nadzieję, że będziemy coraz bardziej rozszczelniać myślenie kluczem konwencji. To znaczy fajnie, że w tym roku w konkursie jest i science fiction. I że, znaczy wiadomo, i klasyka, i współczesne, wszystko powinno mieć miejsce. Ja mam marzenie, żeby jakby, jak mówi się o sztuce czy o teatrze, często się popada odruchowo w myślenie takimi schematami jakby odpowiedzialności historycznej. To znaczy, że teatr w Polsce jest taki i to o to chodzi. Ja może trochę naiwnie, ale marzę, żeby to się przenosiło wszystko w stronę zmysłowości, uczuciowości. To znaczy, jeżeli te parametry będą dla nas ważne i ta wrażliwość będzie dla nas ważna, to naprawdę drugorzędna jest konwencja, czy z którego roku pochodzi tekst, jeżeli będziemy to filtrować przez to, co jest jak najbardziej ludzkie. No bo właściwie to jest też ten rodzaj przyjaźni ze słuchaczem oparty na wrażliwości. No.
A przyjaźń ze słuchaczem jest bardzo ważna.
No robimy przede wszystkim te wszystkie rzeczy dla tych, którzy je odbierają, bo to inaczej nie ma sensu.
Tak, i muszę powiedzieć szczerze, że to ta wiara w to, że po drugiej stronie są ludzie, którzy szukają, słuchają i rozumieją i doceniają, mi się bardzo potwierdza. To znaczy super jest to, że piszą ludzie, dzwonią, gdzie nie zacznę jakiejś rozmowy, nawet często incognito, jakby nie demaskując, na czym polega mój zawód, to jest o tak, tak, coś fajnie słuchałem, wzruszyłam się, albo ale mnie wkurzyła tamta postać. Myślę sobie, dobrze, no jeżeli mamy jakiś emocjonalny stosunek do świata, to jeszcze jest nadzieja w tym wariactwie, które się coraz bardziej usztucznia.
I to właśnie chciałam powiedzieć, to jest nasza przewaga nad sztuczną inteligencją.
Niedługo tak będzie, ale tak. Na razie tak, bo to draństwo się rozwija w zabójczym tempie.
No miejmy nadzieję, że ta sztuczna inteligencja nie zabierze nam wszystkiego. Na pewno nie zabierze nam jutrzejszego dnia. Na festiwalu Dwa Teatry kolejna porcja przesłuchań konkursowych słuchowisk, kolejne teatry telewizji, także w Multikinie w Sopocie, no i wieczorem wielka gala. Ja nie będę pana dyrektora pytał, kto zdobędzie Grand Prix, bo tego jeszcze nikt nie wie.
No tam coś ktoś wspominał.
Ktoś coś wspominał, ale nie będziemy tego zdradzać. Powiemy o tym wszystkim już z naszego studia jutro w hotelu Sheraton. Tym razem będziemy mieli nasze radiowe miejsce. A gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był dyrektor Teatru Polskiego Radia, dyrektor artystyczny festiwalu Dwa Teatry. No, nie wymagający rekomendacji, znakomity reżyser Adam Wojtyszko.
Bardzo dziękuję. Czuję się naprawdę onieśmielony takim podsumowaniem. Dziękuję.
Salon artystyczny.
Salon artystyczny dziś z Multikina w Sopocie. No, festiwal Dwa Teatry trwa, ale Dwa Teatry to w Sopocie nie jedyne zjawisko, które będzie dominowało latem. No powiedzmy sobie szczerze, można powiedzieć, że Dwa Teatry to taki początek tego wszystkiego, co się będzie działo w Sopocie latem. Działo się będzie w Operze Leśnej. No i przede wszystkim przed nami kolejne lato teatralne Teatru Atelier. Andry Hibner-Ochodlo.
Bardzo mi miło.
Przy naszym mikrofonie. Kiedy zaczynamy? Podobno już tak?
Zaczynamy lada dzień, 2 lipca. Teraz w środę już zapraszamy
Czyli
na pierwszy
środę.
Spektakl. Tak. I w niedzielę premiera zamyka ten pierwszy tygodniowy cyklus w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Już 32. lato teatralne rozpoczynamy. Tak.
Ja muszę zapytać tutaj o sprawy techniczne, bo znalazłam w jednym miejscu, że lato teatralne rozpoczyna się 1 lipca, a w innym jestem tutaj na stronie od 3 lipca.
No ale my jesteśmy u źródła.
Taka rozbieżność? Okay.
Bo trzeci to by bliżej prawdy podstawowej, ponieważ tak było planowane, ale ponieważ wszystkie spektakle w tym pierwszym tygodniu wysprzedały się nawet ku naszym dziwieniom tak szybko, w pełni, decydowaliśmy, aby drugiego jeden spektakl dołożyć. to znaczy zaczynamy drugiego.
No ale macie bardzo ciekawe propozycje, bo to nie tylko spektakle, ale również koncerty. Ja tu widzę no, znakomitych znajomych, czyli trio Andrzeja Jagodzińskiego. Widzę Jannę Knitter z swoim programem bluesowym. Także nie tylko teatr, ale również muzyka.
Już od kilka lat właściwie nasz główny fokus to jest jednak teatr muzyczny, recitale, koncerty i ten teatr dramatyczny, z którym zaczęliśmy nasz byt dawno temu, to trochę odchodzi z różnych powodów, bo jak Teatr Atelier im. Agnieszki Gosieckiej działał na początkach, to wtedy właściwie, jak zaczął się latem w Sopocie, dobiliśmy prawie jedyny teatr, który działał na Wybrzeżu. Tak przynajmniej było w 1994 roku. Potem zaczął Gdynia swoją letnią scenę, to było rok albo dwa lata później, potem Teatr Wybrzeże też już zrozumiał, że trzeba grać latem więcej niż do tej pory. I wtedy, ponieważ aktorzy mieli wakacje, było dla nas możliwość ich zaprosić do udziału w naszych spektaklach. Przyjechali na próby, Teresa Budzik-Krzyżanowska miała przerwę w swoich teatrach i przyjechała, siedziała tu ponad miesiąc, półtora miesiąca i robiliśmy próbę. Nie tylko ona, zresztą wiele innych aktorów, także aktorzy z Teatru Wybrzeża lub z Teatru Miejskiego z Gdyni. Potem jak już wszystkie teatry grali zawsze latem i finanse też robiły się coraz trudniej, bo jednak produkcja teatralna, możemy sobie przecież to wyobrazić, są naprawdę, to nie są bagatelne pieniędzy, jak się mówi po polsku?
Nie bagatelne.
Właśnie, to są duże środki i dzisiaj właściwie, jak jesteśmy w stanie przeprowadzić jedną produkcję teatralną, dramatyczną, jesteśmy już mocno dumni z tego i dzięki naszym partnerom uda nam się, jak na przykład w tym roku jest to taki bardzo dla naszej sceny istotny projekt, ponieważ wracamy do pewnej legendy, do dwóch legend, ale ta główniejsza legenda dla nas to jest sopocka polska aktorka teatralna Joanna Bogacka, która wiele za wcześnie opuściła nas. I ona, pani Joanna Bogacka, w 2001 roku na setną urodziny Sopot i Marlene Dietrich zagrała Marlene Dietrich u nas w teatrze w spektaklu Szary Anioł, w którym ostatnie dwa dni z życia Marlene Dietrich są przedstawione w dość eksperymentalnym sposobie. Właściwie pani Joanna cały czas leżała w łóżku. I ten spektakl wtedy partnerował jej aktor, bardzo wybitny aktor z Rosji i potem ta rola tego Konstantyna, tego niemiego partnera został zmieniony kilkakrotnie. I ten spektakl wpisał się w historii przynajmniej naszego teatru, also, jako spektakl, w którym Joanna Bogacka chyba udało jej się pokazywać, mimo że leżało tylko w łóżku, pełną gamę swojego ogromnego talentu. To znaczy ona po prostu mówiąc i grając w tej dość cielesnie ograniczonej pozycji dała właściwie wielką lekcję aktorstwa, co też jest pisane w samej roli, tam bo ona uczy w pewnym sensie tego Konstantyna aktorstwo. I po prostu zawsze tak jest, jak masz to szczęście z wybitnymi osobami, znamy to, bywać w życiu, to dopiero potem z dystansu dochodzą pewne prawdy też właściwie z kim rzeczywiście miało się to szczęście współpracować, spędzić razem czas, wchodzić jakiś kawałek tu wspólnie w tym życiu.
Przypomnę, że Joanna Bogacka za tę rolę dostała bardzo wiele nagród, między innymi Gryfa Pomorskiego, Sopocką Muzę, Nagrodę Teatralną Województwa Pomorskiego, więc to nie tylko ważne
to było zauważone.
Z punktu widzenia waszego teatru, ale z punktu widzenia całego województwa.
Nagrody takie od różnego rodzaju instytucji wspierających, takich jak władze miasta czy województwa, to jest jedna sprawa, ale również bardzo było głośno o tej roli w całej Polsce w środowisku teatralnym.
Tak, sporo krytyków i koledzy przyjechali. Byliśmy w tym spektaklem także w Warszawie i I Joanna to cała po prostu grać. I ona grała to ostatni sezon, było kilka miesięcy przed śmiercią Joanny. To było w latem 12 roku, grała jeszcze u nas tą rolę. I pamiętam jeszcze słowa Aliny Kietrys, która mówiła, musicie to koniecznie nagrywać dla telewizji. Ale ja nie posiadam możliwości dzwonić do telewizji i prosić, żeby to nagrywali. Nie stało się tego. Ale mamy nagranie, które realizował Video Studio Gdańsk Wojtek Ostrowski i dzięki możliwościom pracować z takim materiałem, nie wiem, to chyba nie jest sztuczna inteligencja, bo to jest jednak ten rozwój techniczny, on gdzieś tam spowodował, że moglibyśmy ten materiał bardzo potresować także dźwiękowo, jakościowo, obrazowo i okazuje się, że cały pierwszy akt jest w znakomitej jakości i ja po prostu bardzo, bardzo, bardzo chciałem, żeby ten materiał, to co tam widać, co ta Joanna Bogacka robiła z tego łóżka, żeby to znowu istniało i szukałem ku temu formy. I przez to został wymyślony ten projekt Omarz, a Joanna Bogacka, Szary Anioł, figura Dietrich Bogacka. To znaczy, Marlena Dietrich jest ta pierwsza gwiazda, w której wcieliła się Joanna Bogacka i teraz Katarzyna figura wchodzi w tej scenie, wchodzi w ten spektakl, gdzieś tam odbierając pałkę powolutku od Joanny Bogackiej. Taki był pomysł. I po prostu ja byłem wzruszony, jak pani figura, która do tej pory w naszym teatrze bywała w jury festiwalu jeden albo dwa razy, wtedy ją poznałem, ale oczywiście tam sobie sprawę z tego widziałem. Także ja widziałem kilka filmy z jej udziałem, a wiem dobrze, kim ona jest dla Polaków i nie tylko. Przecież to właściwie też aktorka, która międzynarodowo sporo zrobiła. I ja się cieszyłem na temat jej reakcji. Po prostu ona mówiła, dla mnie to jest po prostu wielka, wielka frajda, wielki zaszczyt, aby wchodzić w ten świat i aby spotkać gdzieś Joannę Bogacką, którą ona zawsze podziwiała jako aktorka. To nie jest normalne mieć taką reakcję nowadays i od może także drugie inne wybitne aktorki. I to była podstawa naszej współpracy i jeszcze zyskaliśmy do tego projektu nowego Konstantyna, Adam Machalica. To jest siostrzeniec Piotra Machalicy, który był bardzo związany z naszym teatrem, syna Aleksandra Machalicy, brata Piotra. I on partneruje pani figury w tym projekcie. Ja bym to nazywał projekt, bo to nie jest w tym sensie jakaś strasznie nowa premiera teatralna. To jest kreatywna reinscenizacja. Jak to sam to wymyśliłem, mi się wydaje, to jest dość blisko prawdy.
No ale tutaj warto wspomnieć, bo powiedziałeś, że to rzadko się zdarza, żeby znakomita aktorka wcielała się w rolę drugiej znakomitej aktorki i podchodziła do tego właśnie z takim wielkim entuzjazmem. Ja muszę podkreślić to po raz kolejny. Myśmy tego doświadczyli również w Radiu Gdańsk, na antenie Radia Gdańsk, że Katarzyna Figura to artystka, która ma wiele pokory wobec siebie samej. I to jest też jeden z jej wielkich atutów.
I cieszymy się, że będzie miała swoją premierę na deskach Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. To znaczy nigdy jeszcze wcześniej nie grała na tych deskach dla publiczności. Tu nie tylko z Opockiej, przecież z Polski przyjeżdżają i rezerwują sobie. Nawet są wiele ludzi, którzy dzwonią już na początku czerwca, chcą wiedzieć, kiedy mogą przyjechać, jakiś repertuar, aby sobie rezerwować jakieś tam noclegi i bilety. I to jest tym, mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich takie silne teatralne przeżycie, teatralne na początku sezonu i potem już idziemy powolutku w chanson, w pieśni, w piosenki aktorskie, w jazz, w różnych bardzo, bardzo interesujących koncertach.
W miłość. Prawda? Bo potem będzie jeszcze taki
no tak, potem miłość. Będzie nowa premiera Katarzyny Żak, tak, który nam prezentuje dwa recitale. Jeden, który miał swój byt u nas rok temu, piosenki Młynarskie, i mistrz nauczyciel, also Wojciech Minarski sam namówił ją, żeby się zajmowała piosenką, żeby śpiewała. Ona to zawsze bardzo miło opowiada na swoich recitalach i rok temu ten recital po prostu miał tyle powodzenia, że decydowaliśmy zaczynać z tym recitalem, ale potem już będą kilka spektakli związane z tą premierą o miłości i ciekawe jest państwo, które nas słuchają, pewnie też niejedna osoba widziała też festiwal polskiej piosenki teraz w Opole i tam był ten konkurs premiery i chyba z jedną z tych miłosnych piosenek premierowej pani Jacques dostała tam nagrodę publiczności, wygrała tam część premiery, ale jako nagrodę publiczności. I tą piosenkę też u nas można na żywo posłuchać znakomitymi muzykami. I to już ten tydzień zaraz po Szarym Aniele.
Na brak publiczności Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej chyba narzekać nie może.
Och, ja chciałbym tu gdzieś odpukać, ale to jest drewno, tak.
Jest.
I zawsze się boję. Ja muszę się tego przyznać i ten strach jest coraz większy. Czy kupują bilety, czy te bilety nie są za drogi, to jest bardzo ważne. Ja się zagubiłem właściwie, ile ktoś stanie lub chce płacić za bilet do teatru. Tak? Lub do kina, bo koncerty to są czasami już tak gigantyczne ceny, ale to jest tak chwiejnie i my spróbujemy przynajmniej na nasze produkcje lub na spotkanie z kulturą żydowską te bilety trzymać jak najniżej, żeby też jednak ludzi, którym się nie przelewa i którzy nie mają za dużo tych złotówek w portfelu, żeby mogli sobie chociaż pozwolić od czasu do czasu uczestniczyć w kulturze, nie tylko w domu słuchać radio albo spektakle radiowe lub w telewizorze oglądać spektakle telewizyjne, żeby też być wśród ludziom, żeby fajny ubrać lub nie fajny ubrać, wszystko jedno, ale wychodzić z domu z kimś lub nie i się spotkać wśród innych ludzi, coś wspólnie przeżyć, tak?
Ale
tak.
To jest bardzo dobre podejście marketingowe, bo w tej chwili jak mówisz o tym, że patrzysz, żeby bilet nie był za drogi, żeby każdego było na niego stać i tak dalej, to mi się przypomina taka cukiernia, która jest w Gdańsku. Ja z oczywistych względów nie mogę powiedzieć jaka, ale tam są pączki robione tradycyjną metodą i od wielu, wielu lat są po 5,50 chyba i właścicielka, której syn zresztą w tej chwili te cukiernie prowadzi, mówi, że one muszą być po 5,50, bo to jest po prostu tradycja. I o to w tym wszystkim chodzi.
Po oczywiście, programie że zapytamy cię, co to za cukiernia. Po programie.
Po programie.
A ja bym przypomniała jeszcze, że zdaje się, że do Teatru Atelier na pewno Sopocianie mogą liczyć na zniżki tak na kartę sopocką kiedyś, czy już?
My jesteśmy tu trochę, ja muszę się przyznać, teraz pani mnie złapała na pewien rodzaj niedoskonałości. Nasze systemy komputer... My mamy latem dużo praktykantów z różnych szkół artystycznych i nie tylko, chcą się do nas dostać, aby tu mieć swoje praktykum, dostaną potem papier i tak dalej. I mamy bardzo ograniczone możliwości systemowe, komputerowe i tak dalej. Nasze po prostu sprzedaż biletów jest właściwie przez internet i u nas można kupić przed biletem. Już było to rewolucja, jak sam prowadziliśmy kasę fiskalną. To takie rzeczy są dla nas rewolucyjne. Proszę mi uwierzyć, dla państwa to może brzmi śmieszne. I karta sopocka to jest podobno 5%, tak? To trzeba...
Tak.
Pani sobie nie wyobraża, jak czasami u nas jest przed spektaklem, jak jest tłum na tym foyer, jeżeli ktoś i ludzie biegają, jeżeli ktoś jeszcze biega z tą kartą sopocką, chce tą ulgę mieć, nie jesteśmy w stanie na tym panować. Also, proszę nam wybaczyć wszystkich sopocianych, którzy mają tą kartę sopocką, że tego nie honorujemy. Teatr Atelier, właśnie dlatego ja tak czasami wracam uwagę na to, że jest Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Teatr Atelier, który jest od września do czerwca, oni chyba honorują kartę sopocką, bo tam są te rezydenci. My, imienia Agnieszki Osieckiej, lipiec, sierpień, my na razie tego nie nauczyliśmy, ale jeżeli teraz ktoś z urzędu to słyszał i przyjdą teraz w następnym tygodniu, mówię, musicie, to no to wtedy chyba...
No ale w sumie powiedzmy sobie szczerze, no byliście i tak prekursorami, bo 32 lata temu jako pierwsi graliście latem, a 32 lata temu, tak jak sobie przypominam, a pamiętam, to zawsze się mówiło, że lato to taki sezon ogórkowy w teatrze, filharmonii, operze, gdziekolwiek. Po prostu nic się nie działo. A w tej chwili dzieje się wszędzie i dzieje się bardzo dużo. Także zapraszamy do Teatru Atelier w Sopocie.
Imienia Agnieszki Osieckiej.
Imienia Agnieszki Osieckiej latem.
Lipiec, sierpień, tak.
A potem już bez imienia.
Potem, no taki znaleźliśmy jakiś taki pomysł na ten budynek, bo jednak ludzi i tak jak chodzili do teatru na plażę, który był kiedyś od czerwca do czerwca, to wtedy ludzie nie mówili idę do teatru na plażę, mówili idę do Teatru Atelier. I chcielibyśmy już w pewnym sensie kończyć z tą dwu albo trzy nazywanie tego budynku, jest to Teatr Atelier i latem jest to po prostu tradycyjny sezon Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej.
Andry Hibner-Ochodlo był gościem Salonu Artystycznego Radia Gdańsk. Przypomnę, jesteśmy w Multikinie w Sopocie. Mówimy nie tylko o dwóch teatrach, bo głównie z tego powodu tutaj się znaleźliśmy, ale mówimy o tym wszystkim, co w Sopocie będzie się już niebawem latem działo. Teatr Atelier poza nami. Startujecie trzeciego, czyli już...
Drugiego. Jeden spektakl dodatkowy. Są minimalnie jeszcze wieściówki na Szare Anioł. Jeszcze można się starać o wieściówki, ale wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na cały lipiec i sierpień. Dzięki.
A już kilka dni później startuje kolejna impreza. Startuje po raz trzeci. To jest Baltic Opera Festival.
Którego pomysłodawcą jest światowej sławy bas, baryton Tomasz Konieczny.
Przed nami kolejna edycja Baltic Opera Festival. Tym razem bez Wagnera, ale za to z muzyką Straussa, Pendereckiego i Nowaka.
Tak jest. Ja od początku powstania tego festiwalu, Baltic Opera Festival, mojego, mogę powiedzieć, śmiało krnomrnego dziecka, zapowiadałem, że to nie będzie festiwal wagnerowski i rzeczywiście jesteśmy konsekwentni, natomiast uważam, że bardzo brakuje w naszym kraju w ogóle generalnie muzyki niemieckiej. Tej niemieckiej muzyki prezentuje się bardzo niewiele w różnych teatrach operowych. To się troszeczkę zmienia i mam nadzieję, że będzie się również zmieniało i w takim teatrze, na przykład jak Wrocław, czy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To, że mamy w tym roku Salome, to też nie jest, no, tym powodem tego nie jest fakt, że to jest muzyka niemiecka. Po prostu Salome bardzo dobrze nadaje się do wykonania w Operze Leśnej. Ja sobie ten spektakl wyobraziłem rok temu, siedząc podczas Turandot. Natomiast bardzo chciałem w tym roku wykonać również, powtórzyć Turandot z tamtego roku. W zasadzie z podobną bardzo obsadą, bo to się ludziom bardzo podobało i no niestety nie było to możliwe. Tutaj wina nie leży po naszej stronie. Po prostu otrzymaliśmy nieco mniej środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porównaniu z rokiem poprzednim. No i musieliśmy ograniczyć pewne wydarzenia festiwalowe, a do tego Teatr Wielki w Łodzi, który był wówczas producentem no, naszego spektaklu Turandot, jakby na to nie patrzeć, zaproponował niestety takie warunki, które no, były nie do przyjęcia, więc liczymy bardzo na kolejne rozdanie, na możliwość współpracy i mam nadzieję, że za rok będziemy mogli zaprezentować również Turandot, czyli jakąś włoską operę, coś oczywiście polskiego. No Penderecki jest tutaj naturalnie takim polskim akcentem, bardzo ważnym dla mnie. Zresztą ten pomysł, żeby wystawić pasję Pendereckiego na scenie, chodził mi po głowie od początku powstania tego festiwalu. Uważam, że pasja Łukaszowa Pendereckiego jest najgenialniejszą jego kompozycją w ogóle, przynajmniej w lokalną. I bardzo się cieszę, że Barbara Wiśniewska zgodziła się również na reżyserię tego spektaklu. No w obu spektaklach, czyli w Salome i w Pasji Łukaszowej mamy naprawdę wybitne obsady śpiewaków, również dyrygentów i do tego mamy kilka wydarzeń, no, które odbędą się nie w Operze Leśnej, tylko w Operze Bałtyckiej i w innych miejscach, gdzie będziemy prezentowali bardzo różnorodny repertuar, niekoniecznie nasze produkcje, ale produkcje festiwalowe innych festiwali czy innych teatrów. To jest zresztą też konsekwentnie to, o co od początku powstania tego festiwalu zapowiadałem, że bardzo zależy mi na konsolidacji środowiska, na współpracy z rozmaitymi instytucjami z Polski, ze świata. Będziemy to śmiało kontynuować. Patrzę troszeczkę bardziej w tym roku optymistycznie na przyszłość tego festiwalu niż rok temu na przykład.
Kiedy zaczynamy?
Zaczynamy 10 lipca w przestrzeni Stocznia, czyli w tej klubowo-galeryjnej przestrzeni w dawnej Stoczni Gdańskiej. Stocznia.pl to jest strona internetowa tego miejsca. Tam 10 stycznia odbędzie się Winterize w wersji scenicznej, przygotowane przez Łukasza Koniecznego wraz z przyjaciółmi. Do tego będziemy mieli takie spotkanie inauguracyjne festiwalu. Tego nigdy nie mieliśmy do tej pory. Ta przestrzeń doskonale nadaje się do zrobienia czegoś takiego. 11 lipca najpierw będziemy mieli w południe spotkanie prasowe dla szeroko zakrojonej prasy i pewnych gości, których chcielibyśmy podczas tego spotkania przedstawić prasie. Potem 11 wieczorem o 21 mamy naszą flagową premierę, czyli premierę Salome w reżyserii Romualda Wiczypokojskiego na podstawie mojej koncepcji inscenizacyjnej. W tej Salome wystąpi naprawdę śmietanka śpiewaków z całego świata. To są tacy śpiewacy, nie będę tutaj wymieniał poszczególnych nazwisk, ale to są śpiewacy, którzy równie dobrze mogliby wystąpić w Metropolitan Opera, Operze Wiedeńskiej, w Salzburgu, w Bayreuth, gdziekolwiek. Zresztą występują tam w rolach, które zostały im powierzone u nas na festiwalu. 12 lipca aż dwa wydarzenia. Najpierw będzie w Operze Bałtyckiej prezentacja Głosu Potwora, nowej kompozycji Aleksandra Nowaka na podstawie scenariusza filmu Agnieszki Holland Europa, Europa. Tutaj reżyserką jest Agnieszka Smoczyńska. Tym utworem dyryguje wspaniały Jarosław Szemet. Zapraszam Państwa serdecznie. Prapremiera odbywa się tego utworu w Poznaniu na Festiwalu Malta. U nas będzie drugi pokaz. Bardzo jestem dumny, że to się udało u nas również, uda się u nas przedstawić i to jest właśnie ten element, o którym mówię, ten element konsolidacji. Następnie 12 lipca wieczorem o 21 pasja według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, również we wspaniałej obsadzie, której no, pozwolę sobie tutaj nie wymienić z braku czasu, natomiast powiem tylko, że naszym narratorem jest wspaniały król polskiego audiobooka, ale nie tylko, Krzysztof Gosztyła, jeden z najpiękniejszych polskich głosów, jeśli chodzi o aktorstwo. Również człowiek śpiewający i myślący bardzo ciepło o operze, czy o w ogóle no, śpiewaniu takim operowym. Do tego mamy 13 lipca kolejny pokaz Salome, również o 21. 14 lipca mamy taką przerwę. 15 lipca pokazujemy, to jest taki ukłon w kierunku naszej kaszubskiej publiczności, mamy spektakl Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod tytułem Volo Bosco. Tam pomysłodawcą tego spektaklu jest Damian Wilma, a osobą, no, którą na pewno Państwo znacie, osoba, która pochodzi właśnie, jest Kaszubką, czyli pani Stenka.
Zatem mówiąc krótko, będzie się działo. Zapraszamy do Opery Leśnej w Sopocie, ale jak się okazuje nie tylko, a zapraszamy w imieniu organizatorów, no i oczywiście pomysłodawcy tego projektu, Tomasza Koniecznego. Dziękuję bardzo. No i powracamy do tematu dwóch teatrów jeszcze przez kilka minut, bo jeszcze przez kilka minut nasz program będzie trwać w naszym studiu w Multikinie. No można powiedzieć król realizacji radiowej, jeśli chodzi o Teatr Polskiego Radia, Andrzej Brzoska.
Dzień dobry.
No wielokrotny laureat Nagrody Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna za realizację akustyczną właśnie. Jak to się robi, że to ciągle trwa, ciągle się rozwija i ciągle są nowe pomysły robienia tego wszystkiego?
Ja chcę powiedzieć, że jestem dumny będąc kilkukrotnym laureatem Nagrody imienia Janusza Hajduna. To jest dla mnie jedna z ważniejszych nagród. Jak to się robi? No się pracuje, trzeba być cierpliwym, trzeba szukać dobrych tekstów, trzeba szukać ciekawych pomysłów na realizację. Do tego prosić wybitnych aktorów i to, ta mieszanka, ten konglomerat, ten obraz cały powstaje właśnie w ten sposób, że może niektórym się spodobać, wywołać ciepłe skojarzenia albo wręcz jakieś przeciwne. W każdym razie dostarczyć i przeżyć.
No ale to ciągle się rozwija w twoim przypadku. Pamiętam od takich no, realizacji tradycyjnych poprzez różnego rodzaju Dolby Surround, jakieś takie inne kombinacje. Ma to przyszłość w ogóle, rozwój techniczny?
To kwestia jakby odnajdywania się w tych możliwościach. Jest ich bardzo dużo, jest ich coraz więcej. Więc jakby no, kwestia dostarczenia wrażeń przestrzennych uważam, że jest bardzo ważna. dlatego że w tej chwili rozmawiamy o teatrze wyobraźni.
No tak.
I nie ma to jak przestrzeń wokół słuchacza, która naprawdę dociera do głębi serca, do głębi umysłu i naprawdę zapewnia znacznie głębsze przeżycia niż powiedzmy przykład monofoniczny czy stereofoniczny. Są kwestie techniczne, o których tutaj nie chcę mówić, ale no, nie jest to tak, że można sobie wymyślić jakiś system i go nadawać. Radio ma pewne ograniczenia, więc wydaje mi się, że w tej chwili ja jestem na takim etapie, że przekaz binauralny, czyli taki słuchawkowy, będzie na czasie, to znaczy przekaz dający tę przestrzeń, o której mówimy, ale jednocześnie możliwy jest emisyjnie bez żadnych problemów. I jeżeli teraz rozejrzymy się wokół, ile osób słucha przy pomocy słuchawek, to wydaje mi się, że to jest na czasie, że to jest właśnie to.
Mówimy o tych prezentacjach słuchowisk w ramach festiwalu także.
Tu na festiwalu nie ma żadnego binauralnego słuchowiska, niestety, bardzo żałuję.
Ale kiedyś było.
Były, tak, i na pewno będą. No jest trochę problem ze słuchawkami, jest to jakiś kłopot, być może zostanie rozwiązany, aby na festiwalu
były. A to muszą być specjalne słuchawki?
Słuchawki niespecjalne, ale musi być cały system, prawda, no bo no tak. Nie sposób 200 osób podłączyć przy pomocy kabelków czy czegoś, no to musi być bezprzewodowo, więc to się robi dosyć skomplikowane, ale ciągle organizatorów namawiam do tego, żeby te słuchawki tu się pojawiły i mam nadzieję, że tak będzie.
Jako osoba pisząca nie mogę sobie odmówić tego pytania do mistrza. Dobry tekst słuchowiska teatralnego to jaki, jeśli chodzi o język, o treść?
No to jest podstawa, od tego się zaczyna. Bez dobrego scenariusza nie ma w ogóle...
Ale co to znaczy w dzisiejszych czasach?
Co to znaczy? No właśnie, no, moim zdaniem ja jestem trochę może tradycyjny, musi taki scenariusz mieć początek, środek i koniec. Jeśli tego nie ma, no to właściwie może nie warto się tym zajmować. Aczkolwiek są jakieś formy eksperymentalne, które być może nawet pomagają rozwijać formę, ale to nie jest oczywiście dominujący jakby nurt. W radiu nie może być zbyt dużo postaci, bo zaczyna słuchacz się gubić, nie jest zorientowany. Głosy powinny być zróżnicowane. Powinno być dużo przestrzeni, różne plany akustyczne w zależności od przebiegu dramaturgicznego. To musi iść spójnie. Przebieg dramaturgiczny i reżyseria dźwięku to jest nierozłączne i to musi być spójne w czasie całego przebiegu od początku do końca słuchowiska.
I tego się trzymajmy, wszyscy potencjalni reżyserzy, reżyserki sztuki radiowej i radiowego teatru, bo to jest podstawa i powiedzmy sobie szczerze, to padło takie określenie, jestem może tradycjonalistą, musi być początek, środek i koniec, ale właściwie każda nowość opiera się na tradycji. To
oczywiście,
pokazuje czas.
No, po to jesteśmy, żeby czerpać z tej tradycji, tak, absolutnie tutaj bardzo nie podobają mi się takie postawy, że odcinamy się od przeszłości. Trzeba z tradycji czerpać i przerabiać ją na współczesne czasy, na współczesne możliwości, ale no, korzenie muszą być, bez korzeni nic.
No cóż, nic dodać, nic ująć. Andrzej Brzoska, guru można powiedzieć reżyserii radiowej, był Państwa Radia Gdańsk gościem w naszym plenerowym, można powiedzieć, bo nie jesteśmy wprawdzie w plenerze, bo jesteśmy w środku, w multikinie, obok sali, w której prezentowane są radiowe słuchowiska.
Ale można powiedzieć wyjazdowym studiu, bo wyjechaliśmy z Wrzeszcza do Sopotu.
Tak,
niedaleka podróż.
A jutro będziemy kilkadziesiąt metrów dalej, czyli w hotelu Sheraton, ale to będziemy wieczorem. A będzie...
Agata Olszewska.
Konrad Mielnik.
A ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Andrzej Dubas tutaj nam pomagał dobić się w tym powietrzu na antenę, a w studiu Radia Gdańsk Dmytro Wasylczuk. Dziękujemy bardzo.
Salon artystyczny.